3, 4, nie mamy intra w tym odcinku, witam w 25 odcinku, jest z podcastu, cześć Wojtek, i mam Paweł Orzech, zapraszamy serdecznie do odcinka.
Co ty, mecz? Kibic ten.
Tak.
Jest. Dobra, widzę, że ty masz trochę więcej energii ode mnie, ale nie przejmuj się, nadrobię to w 25 odcinku Jezus podcastu. Witam cię, Paweł Orzechu.
Witam cię, Wojtku Wimanie.
Bardzo miło cię słyszeć. Dzisiaj nagrywamy w środę, czyli tak zwany standardowy czas.
Środa, dzień
woda. Tak, właśnie to jest ta środa. I w tym samym czasie, kiedy zaczęliśmy nagrywać odcinek, padł Facebook. Nie wiem, czy to jest przypadek. Nie sądzę.
To nie jest przypadek.
No, też tak myślę. Po prostu serwery nie wytrzymują już takiego
napływu. To wszystko w nasi komentujący, lajkujący na Facebooku jest Łos Podcast.
Tak właśnie. To oni... No dobrze, no to zaczniemy od razu tam z tematami. Nie będziemy się rozgadywać o pierdołach, bo Facebook to jest pierdoła.
Facebook nikogo nie obchodzi. Dobrze, tak. Jedźmy. Zacznijmy może, Wojtek, jednak od czegoś innego niż recenzja Sony Xperia Z2, kiedy właśnie na IFA pojawiła się Z3, ale nie będziemy o tym teraz mówić, będziemy mieli na to specjalny odcinek.
Nauczysz się mówić bez dechu?
No wiesz, coś musiałem się nauczyć przez 22 lata życia. No. Więc wyciekło bardzo dużo zdjęć. Wojtku, ostatnim
czasem.
Jest
to prawda, wyciekły zdjęcia. Znaczy, wyciekły to nie wiem, czy to jest dobre słowo, po prostu zostały wykradzione.
Tak, tak. Zostały wykradzione, nie jest to spoko i potępiamy wyciąganie prywatnych rzeczy. Zresztą ten temat był już wielokrotnie poruszany i generalnie wina stoi po stronie tego, który upublicznił je.
Tego, także, co ukradł, tak, tego, co upublicznił i tych, którzy je oczywiście udostępniali dalej.
Tak, więc chcieliśmy, żeby to było jasne na początku, bo to w internecie też nie było jasne przez jakąś chwilę, ale chcemy powiedzieć o tym, jak się przed takimi sytuacjami ustrzec.
Dobrze, ja opowiem sytuację. Zrobiłem zdjęcie swojego penisa, na przykład.
To Jezus Maria.
Hipotetyczna sytuacja.
Przestraszyłem się już, mów dalej.
Nie, wszystko w porządku. I teraz zrobiłem go i na przykład urządzeniem z iOS-em, bo musimy pokazać, wiesz, ze wszystkich stron, nie? No i oczywiście to wpada do iClouda z automatu, tak? Tak. Do mojego streamu ze zdjęciami.
Tak.
Co teraz?
Usuwasz.
Okej, usuwam. A jakbym chciał, żeby to zdjęcie jednak mieć, to jak sprawić, że to zdjęcie będzie bezpieczne?
Wrzucić na zahaszowaną partycję TrueCryptem wrzuconą do clouda.
Mam nadzieję, że chyba zrozumiałem wszystkie słowa.
Robisz sobie robisz partycję TrueCryptową, którą hashujesz na miliard sposobów.
Na Macu.
Tak, ale TrueCrypt jest na wszystko, bo to jest ten zewnętrzny jakby z hashowaniem.
No.
Robisz sobie tą partycję, którą masz zakryptowaną, wrzucasz sobie tam, do tej partycji zaszyfrowanej. No i masz jakby takie 2-gigabajtowy plik, na przykład, bo stworzyłeś sobie 2-gigabajtową partycję. I tam masz to zdjęcie zahaszowane, zakryptowane, nie możesz go otworzyć, dopóki nie otworzysz TrueCryptem i nie podasz odpowiedniego hasła.
Okej, i do TrueCrypta masz jedno hasło, a co jeżeli ktoś będzie chciał zbrutforsować to hasło?
Są zdecydowanie za długie czasy, żeby zbrutforsować hasło do TrueCrypt. Znaczy zależy, jakie masz hasło, tak? Ale w gruncie rzeczy musisz też pamiętać o dobrym haśle.
No dobra, a to teraz jeszcze inaczej. Czy do TrueCrypta można się dostać z zewnątrz, to znaczy, bo trzeba rozważyć kilka, wiesz, opcji, tak? Ukradli ci komputer. No to wiadomo,
nie,
muszą
bez
znać...
Bez hasła
się nie dostaną, okej. A czy z zewnątrz, przez internet? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli komputer jest podłączony do internetu, no to jest częścią tego internetu i zakładamy, że wszystko się pewnie da wykraść, nie? Ale czy ten TrueCrypt udostępnia możliwość w ogóle dostępu do danych na TrueCrypcie z zewnątrz?
To jest tak, jakbyś miał archiwum zipowe po prostu. Na komputerze okay. Ich mam archiwum zipowe, z tym, że to archiwum jest całe zahaszowane naprawdę wieloma algorytmami.
Okej.
Okay. Więc
brzmi sensownie. To jest bardzo proste rozwiązanie wbrew pozorom, bo to jest dostępne z poziomu systemu.
TrueCrypt nie. FileVault jest.
A, FileVault, widzisz.
Tak,
dobrze.
Ale TrueCrypt nie. TrueCrypt jest w ogóle dostępny. To jest w ogóle open source'owe, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy TrueCrypta w ogóle nie złamali jakiegoś jednego z algorytmów, ale ja i tak uważam, że ich jest na tyle dużo i tam na tyle ten, że można sobie spokojnie TrueCryptem zahasłować to. Znaczy wiadomo, każdą informację można złamać, wina jest zawsze po stronie admina, ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Rapsy.
Nie, tego jeszcze nie było. Yes was raps.
Tak, okay. Ale generalnie to jest tak. Jeśli chcecie, żeby jakieś zdjęcie nie wyszło, w sensie nie wyszło na publicznie, w jakikolwiek sposób, najlepiej go nie robić. I to już ustaliliśmy sobie u witaminy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli zrobicie takie zdjęcie, to najważniejsze, żeby ono nie było w sieci. Co jest wbrew pozorom ciężkie w dzisiejszych czasach, bo tak jak mówiłeś, robisz zdjęcie iPhone'em, wrzuca się do iClouda.
iCloud już jest w sieci.
Tak, robisz zdjęcie Windows Phone'em na przykład, wrzuca się do OneDrive'a. Robisz zdjęcie Androidem, wrzuca się do Google tam Photos, czy tam Auto Upload, coś takiego. Mm-hmm. Plus iPhone i iOS mogą mieć jeszcze Auto Upload do Dropboxa, do kamery Uploads.
Tak.
Więc jest bardzo dużo miejsc, które te zdjęcia automatycznie się przenosi. Więc jeśli wyłączycie już te zdjęcia, w sensie te usługi, żeby się nigdzie nie wyniosło w momencie, kiedy zrobicie zdjęcie na telefonie. Mm-hmm. Co dalej? Żeby było bezpieczne, to tak jak mówię, utworzona osobna partycja TrueCryptowa, czyli w ogóle, czy jakikolwiek inny sposób zahasłowana, do której wrzucacie te zdjęcia i nie jest do odblokowania bez hasła i bez tego programu. I wtedy tak naprawdę prawdopodobnie to jest na tyle bezpieczne, że możecie spokojnie tą partycję TrueCryptą wrzucić sobie do Dropboxa na przykład, żeby ona tam była, żebyście mieli do niej dostęp przez innego komputera. Mhm. Bo jak wciśniecie TrueCrypt na innym komputerze i podacie hasło, to tą partycję będzie można otworzyć.
Okej.
Okay. Jeśli chodzi o hasła.
No właśnie, bo hasło jeśli chodzi o hasło.
Tak.
Hasło musi być bezpieczne i do tego można wykorzystać zewnętrzną aplikację, bo jak wiemy... Hasła, które wymyślamy my sami, niestety, ale większość z nich jest dość łatwa.
To zaraz podam ci metodę na to, żeby zrobić dobre hasło, które zapamiętasz. I to będzie też tip dla was, bo uważam, że to jest naprawdę fajna metoda na zapamiętywanie haseł, które są ciężkie do jakby wykradnięcia, bo są losowe w miarę. Ale w każdym razie, tak jak mówisz, programy. Jest 1Password.
Jest 1Password.
Last Keep. Last Password, coś takiego też jest. Tego jest bardzo
last
dużo.
Last Pass?
Last Pass, Keep Password, coś takiego. Jest tego dużo. Jak piszecie sobie cokolwiek, żeby było znane z bezpieczeństwem i z generowaniem
haseł. Last Pass.
No. Mhm. Żeby było z generowaniem haseł, to tego jest dużo. I to są dobre usługi. Ja używam osobiście 1Password, ale nie mam tam wszystkich haseł. To jest moja taka zasada, że nie mam wszystkich haseł zapisanych po prostu. Bo są takie hasła, których ja nawet sam nie znam. Bo mam po prostu pamięć mięśni, jak się te hasła wpisuje. O czym zaraz sobie będę mówił. I to jest usługa, która, w sensie te wszystkie programy, to są takie programy, które pozwalają wam generować hasła, losowe hasła o dużej sile, czyli ciężkie do złamania. Zapamiętuję te wszystkie hasła, oczywiście też je haszuję pod jednym hasłem, które sobie musicie wpisać, jakby takie master password, jest coś takiego, przynajmniej 1Password. I pozwala wam za pomocą skrótu, na przykład w Safari, uzupełniać wszystkie pola na hasła, po prostu klikając tam na przykład, nie wiem, command i znak zapytania i wtedy od razu was loguje. Nie musicie wpisywać tych ciężkich, trudnych haseł, czy szukać ich w 1Password. I to jest fajne. Są aplikacje też na Androida i na iOS-a.
Tak.
Przynajmniej jeśli chodzi o 1Password.
I na Windowsa też.
Windows Phone'a?
Nie, na Windowsa, jako, wiesz, na desktop.
Tak,
na Windows Phone'a jeszcze nie widziałem.
Cena jest dość spora, bo chyba 16 euro na iPhone'a i na iPada. Nie wiem, ile kosztuje na Androida, bo nie mam. I na
jest
Maca...
do spróbowania za darmo,
a,
na pewno.
Aha, to jest tylko Reader, z tego co pamiętam. A w przypadku Maca to jest chyba i Windowsa $50?
No, coś takiego.
Warto. Ja uważam, że warto. Ja mam w ogóle, ja kupiłem kiedyś licencję, potem zrobiłem upgrade i mam ten 1Password. Więc polecam zdecydowanie do tego, żeby zapamiętywać trudne hasła. Ale przejdźmy do tego. Chciałbym was nauczyć, ciebie Wojtku też i wszystkich naszych słuchaczy, jak zrobić dobre hasła, które zapamiętamy.
Pokam je.
I to jest bardzo proste. Chciałbym, żebyś Wojtek pomyślał teraz o jakimś zdaniu. Najlepiej złożonym, powiedzmy. Albo jakimś na przykład, które ci przychodzi do głowy, które jest dość długie. Przypuśćmy...
Lubię placki. A nie, to za krótkie.
Za krótkie. Poczekaj, to... albo jeszcze lepiej. Weź książkę, czy cokolwiek, nie wiem, czy masz książkę koło siebie. Weź jakiś... cokolwiek, co masz koło siebie. Jakoś coś, gdzie można przeczytać.
Paczka mam, coś, czekaj.
Ja też znam jakąś książkę, czy coś.
Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki.
Dobrze, dobrze, no? Dobrze. No? Jest okej.
Okay. No?
Ja teraz przeczytam ci moje zdanie. Ja mam katalog IKEA.
O, doskonale.
Spędzasz w pościeli całą noc, więc z decyzją o jej wyborze musisz się czuć komfortowo.
O matko, ale długie, no.
Nie, no właśnie, jest długie. Ale to no. Nie jest zdanie, które jest trudne, tak? W sensie da się łatwo, jest ono jeszcze bardzo ładnie napisane, więc brzmi tak dźwięcznie. Więc łatwo się zapamiętuje. I teraz tak. Bierzesz sobie takie zdanie, które tu masz, jakby twoje o tych chrupkach, moje o o tej pościeli.
No.
I teraz wybierasz sobie z każdego wyrazu, który jest w tym zdaniu, jedną literę. Tą samą. W sensie na przykład, jeśli bierzesz pierwszą, to z każdego wyrazu wybierasz sobie pierwszą literę. Albo no ostatnią, dobra. Taką, którą łatwo będzie ci zapamiętać w momencie, kiedy będziesz sobie to zdanie przypominał. Na przykład u mnie to by było SWPCNWZDOJWMCSK. I to brzmi jak już totalnie coś popierdolonego, tak?
Ale... Ty nie używaj takich słów, mordo.
Dobrze, ale i tak już wszyscy wiemy, że to jest to nasze zdanie, spędzasz w pościeli całą noc, tak dalej, tak dalej. I no. Pamiętacie wszystkie pierwsze literki z tego zdania. Właściwie trzeba sobie pamiętać całe zdanie, tak?
C-K-O-S-Z-C.
C-K-O-S-C-Z, tak?
C-K-O-S-Z-C.
C-K-O-S-Z-C, dobra.
No, no.
I teraz masz to zdanie i teraz tak. Wybierasz sobie, ile to ma literek twoje na przykład?
No moje ma 2, 3, 4, 5, 6.
6 literek.
No trochę to mało.
No to na przykład, teraz tak, na początku wpisujesz sobie ze swojego na przykład PESEL-u ostatnio dwie cyfry, które pamiętasz, bo pamiętasz swój PESEL, albo trzy cyfry ostatnie z PESEL-u. Do tyłu dodajesz na przykład miesiąc i dzień urodzenia. Ale w pojedynczych cyfrach na przykład, no ty masz akurat trochę słabiej, bo nie możesz w pojedynczych cyfrach, ale ja też nie mogę, ale jeśli coś mamy wtedy tak, mamy z przodu.
Ale wiesz, dokładasz do tego dane
tak, ale to one nie są
swoje, nie?
Tak, no ale to równie dobrze możesz na przykład datę, rocznik, kiedy chodziłeś do szkoły. Wybierasz na przykład sobie z przodu, stawiasz sobie na przykład trójkę od swojej, na przykład, że chodziłeś do trzeciego liceum, albo że byłeś w trzeciej klasie liceum i z tyłu na przykład wpisujesz sobie datę, w sensie rok, na przykład 2011-2010.
Ja bym dał numer swojej podstawówki na przykład, nie?
No. I to już masz, i teraz masz tak, masz z przodu cyfry, które pamiętasz, bo to jest jakiś swój wybór, masz w środku litery ze zdania, które pamiętasz i na koniec znowu masz cyfry, które pamiętasz. Bo są związane właśnie z jakimś twoim wspomnieniem czy z czymś.
No.
I to już, to hasło już wygląda na całkiem powalone. A teraz wyobraź sobie, że pomiędzy każdą z tych cyferek i literek wrzucasz znak specjalny z klawiatury tak, żeby ci się go wygodnie wpisywało. Więc na przykład jak wpisujesz cyferki, to jedziesz na przykład najpierw coś, co jest pod piątką, pod szóstką, pod czwórką, pod siódemką, pod trójką, pod ósemką, pod dwójką, pod dziewiątką, pod jedynką, pod zerem. I te na takiej zasadzie wrzucasz tam te znaki losowe. I masz hasło, które składa się cyfra, znak losowy, cyfra, znak losowy, cyfra, znak losowy, litera, znak losowy, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I masz 20-znakowe prawdopodobnie w tym momencie już hasło, które zupełnie nie wygląda jak cokolwiek, co mógłbyś złamać. A tymczasem są tam znaki specjalne, które pamiętasz, jak sobie je wklepywałeś. Możesz sobie wklepać je w ogóle w inny sposób. To jest całkowicie dowolne.
No.
Cyferki, które niby nic nie znaczą, a dla ciebie znaczą dużo, bo ty pamiętasz, że to jest numer twojej podstawówki i rok, kiedy tam do niej chodziłeś.
No.
I w środku literki, które to są, to jest zdanie, które sobie kiedyś wybrałeś i ułożyłeś i zapamiętałeś.
Damn.
I to brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest, bo możesz sobie przypomnieć jakiekolwiek zdanie, może ze swojej ulubionej książki, z którego zbierzesz sobie co drugą literę. Możesz sobie wybrać coś na przykład, co jest w twoim domu, na przykład zawsze, nie wiem, butelka wody, pijesz zawsze taką samą wodę, więc odwracasz sobie etykietę i bierzesz sobie jedno stamtąd zdanie i sobie składasz z tego jakieś hasło. I to hasło
albo wtedy... ulubiony utwór na przykład.
Albo nie, ulubiony utwór.
Piosenka, pierwsze litery, nie wiem, wersów.
Tak. I to hasło będzie dla ciebie znane, bo będziesz wiedział, jakie to są litery i dlaczego one tam są, więc jak będziesz miał wpisywać, to będzie prosto. Cyferki też, znaki specjalne też. I ostatecznie na koniec masz hasło, które wygląda na takie, które jest niezapamiętywalne, mhm. a które ty umiesz rozłożyć do najmniejszego szczebla i powiedzieć, dlaczego ta literka albo ten znak specjalny tam jest. I masz strasznie skomplikowane hasło, które pamiętasz, bo sam je złożyłeś, bo wiesz, dlaczego takie są literki.
Ma to sens. I to mogłoby być twoje master password.
Tak.
Spokojnie.
I to spokojnie mogło być master password. Ja mam wszystkie hasła w ten sposób poukładane, że wybieram sobie jakieś zdanie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Losowo literki, losowe zdania, losowe książki i tak dalej, tak dalej. Bo to jest po prostu całkiem przyjemna metoda na to, żeby sobie przypomnieć albo na przykład, wiesz, jakieś wspomnienie, bo loguję się gdzieś do jakiegoś serwisu, którego nie logowałem się dalej dawno i pamiętam, że tam jest takie hasło związane z czymś, więc ja sobie tam wpisuję. Albo jak są jakieś słabsze serwisy, to sobie żarty tam wkładam w hasła i wiesz, wchodzę na jakiś serwis i zaczynam się śmiać, bo sobie przypominam, jaki to był żart. Takie, trochę nerdowskie, prawda? Ale,
no, trochę pokręcone.
Ale tak, to jest moja metoda na to, jak mieć ciężkie do złamania, ale łatwo do zapamiętania hasła. No i oczywiście dwuetapowa, to się nazywa po polsku, tak?
Tak, dwuetapowa.
Dwuetapowa weryfikacja, czyli no. SMS albo mail, albo... Jak się nie pamiętam, jak się nazywał ten generator tych losowych cyfr, w sensie taki...
Google'owy? Bo Google też ma to.
Google Authenticator, ale były też takie hardware'owe, RSA to się nazywało. RSA, takie, takie jakby bryloki, które generują ci kody.
A, okej, okay, dobra.
Mhm. Programiści często takie mają, żeby się logować do serwerów i tak dalej. Tak, więc jeśli gdziekolwiek możecie uruchomić dwustopniową weryfikację, czyli tam Dropbox, Google na pewno, Facebook na pewno, Twitter na pewno, to zdecydowanie warto to zrobić, bo dla was to nie jest problem, jak będziecie się musieli zalogować, żeby wpisać hasło z SMS-a, a dla kogoś, tak. kto będzie chciał się, kto pozna wasze hasło, nie będzie musiał zalogować, bo nie będzie miał dostępu do waszego urządzenia. Jak będzie miał dostęp do waszego urządzenia, to i tak jesteście w dupie, nie? Ale jeśli nie będzie, ale nie będzie miał, to może wam to uratować tyłek.
A poza tym Twitter na pewno was poinformuje, jeżeli za często ktoś próbuje się zalogować na wasze hasło, znaczy na wasze konto, nawet znając hasło, ale nie przechodząc tego drugiego etapu weryfikacji.
Tak, tak.
Więc spoko. Ja na przykład miałem taką sytuację, że wróciłem do domu i w tej chwili testujemy API YouTube'owe, nie? I jakby do testów tego API pisze się aplikację, która będzie się komunikować z YouTube'em w jakiś sposób i ta aplikacja działa, no wiesz, w zależności od tego, jak ją napiszesz, to działa albo przez zaszyfrowane dane, znaczy szyfruje jakby swoje paczki informacji, które wysyła do API zapytania i tak dalej, albo tego nie robi. No bo albo chcesz być bezpieczniejszy, albo masz to w nosie, bo zależy ci na szybkości działania. I chłopaki, którzy testują to, sprawdzają to na jednym z moich kont. I dostałem maila od Google'a, że twoje konto w tej chwili udostępnia możliwość zarządzania nim przez aplikacje, które właśnie nie mają szyfrowania, tak? Że nie korzystają z tego szyfrowania. Mówię, okej, dobra, no to tam coś testują, coś sobie sprawdzają. I niedługo po tym dostałem informację też mailem od Google'a, że słuchaj, dostaliśmy nieuprawnioną próbę zalogowania się do twojego konta właśnie przez taką aplikację, bo ja później jakby włączyłem z powrotem ręcznie, wiesz, trochę im zrobiłem na złość, bo byłem ciekawy, jak zareagują. Jeszcze się do mnie nie odezwali, ale zablokowałem im możliwość tym aplikacjom, które nie korzystają z szyfrowania, dostępu do mojego konta, nie? No i dostałem info, że rzeczywiście była próba wejścia przez aplikację, która nie szyfruje danych, więc prosimy o, wiesz, zareagowanie, zmianę hasła albo coś tam, nie? Więc jakby w Google to działa szybciutko. I
Twitter
tam
też
oczywiście
coś takiego robi.
A, no
Facebook, Facebook robi coś takiego zawsze, jak logujesz się, nawet jak ja dzisiaj logowałem się do Lumi.
Aha.
I zalogowałem się moim hasłem, dostałem, wiesz, monit z Facebooka, w sensie z, na telefonie,
a,
że
no,
nie mogę się zalogować, po czym przyszedł do mnie SMS, żebym zalogował się tym hasłem.
Aha.
I dostałem jednorazowe hasło i jak się zalogowałem, to dostałem notyfikację na komputerze, powiadomienie na komputerze, że jest nowe logowanie na Facebooka i czy na pewno to byłem ja.
Super. No więc wiesz, coraz więcej serwisów o to dba, ale tak naprawdę nikt nie zadba o nas lepiej niż my sami.
Tak.
Więc warto korzystać też z dodatkowych aplikacji, warto mieć trudne hasła, na pewno różne do różnych serwisów, bo w dzisiejszych czasach korzystamy z wielu serwisów w necie, a niestety jeżeli mamy to samo hasło wszędzie, to kończy się to tym, że jeżeli uda się komuś złamać to jedno hasło, to gwarantuję, że za chwilę będą sprawdzać, czy przypadkiem nie działa ono w innych serwisach społecznościowych albo w ogóle w innych usługach internetowych, więc korzystajmy z tego, że możemy wymyśleć nowe, a najlepiej korzystać właśnie z dodatkowych aplikacji. Są drogie, ale myślę, że ta kasa jest warta, no warta wydania na bezpieczeństwo własne.
Tak.
To myślę, że tyle na ten temat, nie?
Jakby, a Wojtek, to ja mam jeszcze do ciebie pytanie.
No?
Szyfrujesz dysk w Macu?
Nie wiem. Pewnie nie.
To zaszyfruj sobie, bo to jest jeden przytyczek.
To sobie przytycznę może. Wiesz, ale już o tym rozmawialiśmy, że ja nie mam tam jakichś super danych.
Ale to
nie?
Jest, wiesz, na zasadzie bezpieczeństwa. Chociaż jak i tak masz uruchomionego Maca i ktoś cię tworzy, to może zrobić zrzut z RAMu. Ale nieważne. Jak w momencie, kiedy ktoś już weźmie twój komputer, to prawdopodobnie jesteś w dupie. Ale no, żeby było bezpieczniej, to jak ktoś chce zaszyfrować sobie Maca, to jest jabłuszko, które ma w lewym górnym rogu ochrona i prywatność. I tam jest coś takiego, się nazywa File Vault.
Mhm.
No i masz włącz FileVault. U mnie jest funkcja FileVault jest włączona dla dysku Macintosh HD. Klucz okay. Odzyskiwania został ustawiony.
Doskonale.
I to jest, to już troszeczkę zwiększy wasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o używanie Maca. I jak ktoś korzysta z Androida, to ja na przykład też Androida sobie zahaszowałem i to jest, to też trwa jakąś chwilę. Trzeba ustawić po prostu PIN, wiadomo, jak przy odblokowaniu telefonu trzeba będzie podawać PIN, a przy odblokowaniu Maca będzie trzeba też podawać hasło. No ale to jest dodatkowe bezpieczeństwo. Nie sądzę, że to jest jakiś problem, że trzeba będzie podawać czterocyfrowy PIN przy odblokowaniu tego telefonu, a w przypadku Maca 25-znakowe hasło. Co to jest? Proszę cię.
No właśnie. Przepraszam, co to jest?
Ale właśnie, ja na przykład nie znam mojego hasła do Maca.
No wiem, ty jesteś jakiś szalony.
Bo ja sobie wymyśliłem kiedyś, jak będę klikał palcami po prostu. Ja nie mam żadnego pojęcia, jakie to jest hasło. Jakby ktoś mnie zapytał, wiesz, i przystawił mi broń do skroni. Jakie jest hasło do twojego MacBooka? Nie mam chyba pojęcia. Zastrzel mnie, stary, ale nie mam pojęcia.
A jakby ci podstawili klawiaturę?
To bym napisał. To bym napisał. No ale
no właśnie.
Powiedział, czy znam. Nie zapytał, czy umiem wklikać.
Ciekawe, czy taki gościu by się zastanawiał nad logicznością swoich zadawanych pytań. Nie sądzę, ale okej.
Będzie okay. Rozpisywał jeszcze je, wiesz, logicznie.
Tak, na pewno. Rozkładał wszystko. No dobrze, kochany, to myślę, że możemy przejść dalej, co?
Tak.
Jesteśmy już bezpieczni. I wy też jesteście bezpieczni.
Więc teraz, skoro jesteśmy wszyscy bezpieczni...
A nikt nigdy nie jest bezpieczny. Ja może od razu powiem jedną rzecz. Ja bym chciał to powiedzieć, bo to jest dość ważna... za niebezpiecznikiem. Zacytujemy, dla mnie niebezpiecznik jest naprawdę guru, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Bardzo lubię sobie poczytywać, szczególnie przy okazji właśnie tego typu akcji, jak było ostatnio. I za niebezpiecznikiem przeczytam jedno zdanie... Od dawna w naszych artykułach powtarzamy, wszystkie wgrywane do internetu materiały, zdjęcia, pliki, maile traktuj jako publicznie dostępne dla każdego do końca świata, nawet jeśli wysyłasz je w prywatnych wiadomościach. No to warto wziąć pod uwagę, Myślę, że niebezpiecznikowi można wierzyć w tej kwestii. Nie ma w pełni niestety systemów i oczywiście my, małe robaczki, też nie jesteśmy na celowniku.
Spoko. I tak, tak? Nie mówią po polsku.
Tak właśnie. Jak my. Właśnie. Przecież jak masz po polsku hasło, to cię nikt nie wykradnie. Przecież nie znają tego języka, no błagam.
Co to jest polski? Gdzie to jest?
No, misie polarne czy coś. No dobrze, dobrze. To powiedz coś o tej Z2, co?
Mogę powiedzieć coś o Z2. Super telefon.
Dobra. Wow.
Jeśli wiecie, albo i nie wiecie, od 2 tygodni korzystam sobie z... Od 1,5 tygodnia korzystam sobie z Xperia Z2, mm-hmm. którą mam do testu dzięki polskiemu oddziałowi Sony.
Pozdro.
Pozdro. I mam ją z wielu powodów. Przede wszystkim bardzo chciałem ten telefon przetestować. I to już rozmawialiśmy od X odcinków, że mi się ten telefon podobał. Jak rozmyślałem na temat Androida, to że chciałbym może sprawdzić tą Xperię, bo jest wodoodporna, coś tam ładnie wygląda.
Kąpałeś się z nią? Przyznaj się.
No tak, nie raz.
To ciekawe, czy kasowałeś już ten... zdjęcia z Dropboxa?
Nie, zrobiłem jedno zdjęcie pod prysznicem. Nie sobie. Zrobiłem zdjęcie tej... Jak to się nazywa, co wypuszcza wodę? To jest słuchawka, tak? To się chyba nazywa?
No, słuchawka, tak.
Tak, to zrobiłem zdjęcie tej słuchawki stojąc pod nią. Ale była gorąca, wow. gorąca woda i był zaparowany obiektyw, więc nie wyszło tak do końca fajnie. Mhm. Ale tak, to zrobiłem jedno zdjęcie pod prysznicem. Nie, głównie biorę telefon pod prysznic tylko dlatego, żeby puścić sobie muzykę, jak biorę prysznic.
Szanuję to mocno. Ja już mówiłem, że moim marzeniem jest głośnik taki, ten wodoodporny.
Sprawdzałem te głośniki swoją drogą, o których mówiłeś, ale to off the podcast. Więc tak, chodzę z nim pod prysznic, ale więc chciałem ten telefon sprawdzić już od dłuższego czasu. A ostatnio zepsuł mi się iPhone. Wypadł mi obiektyw.
Czekałem, aż to powiesz, to jest tak doskonałe.
No, opowiem, no. Story był w ogóle było takie, że jakby ten obiektyw z tyłu mi się odklejał. Jakby ja mogłem go wkładać do środka, on trochę wypadał, ja go trochę wkładałem, tak sobie żyliśmy przez jakiś czas. Mm-hmm. I w końcu zmotywowałem się na tyle, żeby pójść do Cortlandu, oddać telefon do naprawy.
No.
Oddaję, przychodzę do Cortlandu, tak mówię, dzień dobry, chciałem oddać iPhone do naprawy. O, dobrze, to co jest z nim nie takie? No, przycisk Home się zacina. Okej. Okay. No bo Home czasami było tak, że nacisnąłem raz i uruchamiała się Siri. Albo ten dodatkowy kontrol z tam odwracania kolorów i tak dalej. Mm-hmm. No jakby, okej. Okay. Mówię, druga rzecz, no cienko trzyma na baterii. No i to, wiesz, moje te case'y, gdzie 40 minut to jest cała bateria, nie? No, tu już by troszeczkę strzykowane, ale stwierdził, no dobra, bywa, bateria mogła się rozwalić. I mówi, czy coś jeszcze? Ja mówię, no tak, obiektyw wypada. Tak, co? No, obiektyw wypada po prostu. Okej, okay. A jak to wygląda? Ja mówię, no, weźmy pan po prostu, odwróci ten telefon, naciśnie sobie obiektyw, nie? Tak, wow. Dobrze, to ja przekażę go do techników i zobaczymy, czy da się z tym telefonem coś zrobić, tak dalej, weźmiemy go do naprawy, no w ogóle. I słyszę, że zanosi ten telefon do tych techników i słyszę tam takie, ale jazda. I się okazało, że generalnie to nie jest częsta rzecz, że odkleja się obiektyw w iPhone'ie i wypada. W każdym razie telefon jest już do odebrania. Jeszcze dzisiaj mogłem go odebrać, nie miałem na to czasu, więc... Mm-hmm. Wiem, że może on tam chwilę poleżeć, więc spoko. W każdym razie w tym czasie jakby poprosiłem Sony, żeby wysłali mi właśnie Xperia Z2 i od 1,5 tygodnia sobie używam. I powiem ci tak. Jest bardzo dużo plusów i bardzo dużo minusów przejścia na Androida i konkretnie na ten telefon.
No to...
Zacznę od minusów.
Dobrze.
Przede wszystkim brakuje mi paru moich aplikacji.
Czego ci brakuje?
Z których korzystałem. Brakuje mi Overcasta.
Okej.
Okay. Bo jakby Pocket Cast na Androidzie to jest najlepsza aplikacja, jaka do podcastów na Androidzie powstała. I to jest bez dwóch zdań. Mhm. Jest świetna, działa bardzo dobrze, ale ja... Ona jest bardzo ciężka, bardzo duża, a Overcast był prosty. Klik, ściągasz, klik, słuchasz, klik, usuwasz. I to mi wystarczyło, niczego więcej nie potrzebowałem. Więc i Tweetbota, ale no tutaj jakby to też jest, wiesz, sprawdzałem te wszystkie aplikacje firm trzecich, Falcon, coś tam, nie, tak się nie da używać. Więc brakowało mi tych moich aplikacji. To raz. Dwa. Ekran jest większy i musiałem się do niego przyzwyczaić. No ale to jest minus taki, że się po prostu przyszedłem z małego iPhone'a, tak?
No, więc... zaraz będziesz miał, wiesz, powrót do tego samego.
Haha. Może no tak. Nie, może nie.
Tak, na pewno. Nie będzie 4,7 cala. Mhm.
No, ale wiesz, przyzwyczaję się do 4,7 cala. W każdym razie to był drugi powód. I jest jeszcze trzeci powód. Android daje za dużo możliwości i jestem overwhelmed. Bo zacząłem robić na tym telefonie rzeczy, których nie mogę robić normalnie na iPhone'ie. I tego jest bardzo dużo. Typu...
Zmieniłeś tapetę?
Ej, nie, stary, puściłem torrent na tym telefonie.
No okej.
Okay. Albo, wiesz... czekaj, odpalę po prostu ekran, zobaczę, co tutaj mam. Co tu robiłem. To, że są chathecy w całym systemie. Mistrz.
Oh yeah. Wiadomo.
To jest mistrz. Co tu mam jeszcze ciekawego na przykład? Udostępnianie z aplikacji jednej do drugiej. W sensie na iPhone'ie to też się da, tak? I to też działa, ale to, jak to sobie robiłem, leżąc w łóżku, na przykład, wiesz, czytam jakiś tekst, w sensie wchodzę do Buffer, oglądam teksty, które mi on proponuje, żebym wrzucił na Twittera, klikam z tych jeden tekst, wchodzę do Chroma, widzę, co to jest za tekst, czytam go sobie, jak stwierdzam, że już nie mam ochoty go czytać i chcę go przeczytać później, udostępniam go sobie do Instapapera z jednym kliknięciem. Znaczy, na iPhone'ie da się zrobić to zupełnie tak samo prawdopodobnie. Albo nawet i prościej, bo wiem, że z Buffera można po prostu wrzucać do Instapapera od razu. Ale chodzi mi o to, że to było tak naturalne. I
a później dajesz cofnij i wracasz do tamtej aplikacji, nie?
Tak. Albo, że jestem w Chromie i wypuszczam to na Telegram od razu, wiesz. W sensie... To są rzeczy, które też są takimi małymi pierdołami, na których nie zwraca się uwagi, ale mimo wszystko było fajne. Ale dlaczego jestem overwhelmed? Bo oprócz tego, że jest dużo tych możliwości, to jest też bardzo dużo kontaktu ze mną przez to, że mam ten telefon. I dostaję, wiesz, dużo notyfikacji z jednej aplikacji, drugiej aplikacji.
No to sobie powyłączaj, no co za problem.
Wiem, tylko że...
To jest proces, wiesz, proces jakby konfiguracji Androida i on pewnie trwa trochę dłużej, bo
tak.
No raz, że wiesz, instalujesz aplikację, a później właśnie zaczynasz sobie modelować, które mają cię notyfikować, w jaki sposób, czy wibracją, czy tylko ten, czy dioda ma się świecić, wiesz.
Wiem, ale
możesz to zrobić.
Parę kolorów, w ogóle to jest fajne, że leży telefon i ja na przykład widzę, że świeci się kolor niebieski, to wiem, że to jest Facebook, nie? Mm-hmm. Jak się świeci kolor żółty, to wiem, że to jest Snapchat, tak dalej. Ale to, czego zaczęło mi bardzo brakować i stwierdziłem, że dlaczego centrum, w sensie dlaczego notyfikacje i w jednym i w drugim systemie są słabe, to jest to, co jest w mailboxie. Bo ja na przykład... Wstawałem rano i miałem 30 notyfikacji.
O matko.
I ja na przykład wiem, że tak, to jest mail, do którego muszę wrócić, to go sobie w mailboxie sprawdzę, nie? Ale tu widzę, że dostałem powiadomienie na jakiejś grupie z jakiejś pracy mojej albo jakiegoś wydarzenia, czy cokolwiek, które muszę sprawdzić później, bo nie mam na to teraz czasu. To ja bym chciał bardzo, żeby to powiadomienie po prostu wskoczyło mi za pół godziny albo za godzinę. I tego nie ma. I to jest straszne. I to mnie bardzo zdenerwowało.
Ale to jest tak... w iPhone'ie?
Nie. I to stwierdziłem, że tego mi brakuje, bo w iPhone'ie w ogóle nie korzystam z powiadomień.
To chciałbyś mieć mailboxa do powiadomień.
Chciałbym mieć mailboxa do powiadomień. Ale to nie jest wina Androida konkretnie tego, bo jakby to jest wina po prostu wszystkich systemów, żaden tego nie udostępnia. I to są główne trzy wady, które miałem z tym telefonem. A teraz, dlaczego on jest super? Bo ja napisałem chwilę po tym, jak go dostałem, że to jest chyba pierwszy telefon, który mógłby mi zastąpić iPhone'a. Mhm. I nadal to powstrzymuję. To jest pierwszy telefon, który mógłby mi zupełnie wystarczać i zastąpił mi iPhone'a. Bo tak. Przede wszystkim jest absolutnie strasznie szybki.
Okej.
Okay. To nie są już czasy, kiedy Android się zacina. Znaczy wiesz, wiadomo, to jest flagowiec, tak? Ale to nie są czasy, kiedy ten telefon się zatnie. On mi się w ciągu tego półtora tygodnia nie zaciął ani razu. Wszystko działa strasznie płynnie, strasznie szybko. Przyciski reagują, wiesz, instant. Więc... Szybkość to jest ostatni problem, jaki z tym telefonem mógłbym mieć.
Mm-hmm.
Jest strasznie ładnie zrobiony.
Przyznaję, tak, on jest fajny. Fajny design.
Jest z przodu szkło, z tyłu szkło, nie wiem, jakie materiały są po bokach, ale to pewno plastik jest, ale czuć, że to jest dobrej jakości plastik i naprawdę dobrze się to trzyma w ręku. I dobrze to wygląda, jest ładnie spasowane, nic nie krzaczy, nic nie robi takiego chrzęstu, jak się zaczyna tego używać. Ale nie robi tego dlatego, że ten telefon musi być tak dobrze spasowany, bo jest wodoodporny. I to też jest zajebista sprawa, bo mówię, przyzwyczaiłem się do tego, że biorę ten telefon codziennie po prostu pod prysznic i słucham sobie na nim muzyki, to jest fajne.
Okej, to wiesz, co mnie denerwuje w nim? I to niestety jest wynik wodoodporności oczywiście.
Ładowanie musisz odciągnąć te jakieś
Te zaczepiki takie, to trzeba odsłaniać i chować. I to jest wkurzające.
To jest słabe. Jakby miał jeszcze do tego ładowanie bezprzewodowe, to by było super.
No, wtedy by to miało sens, bo nie musiałbyś podłączać kabla, nie? No tylko, że indukcyjne nadal niestety, ale trwa trochę dłużej niż zwykły.
No, niestety. No. Ale ten telefon nie musi się tak często ładować. I to jest rzecz, która mnie zaskoczyła strasznie. Używam tego telefonu, jest godzina 22:20.
Tak.
Używam tego telefonu od godziny... zaraz sprawdzę. Zarządzanie zasilaniem. Użycie baterii. Używam tego telefonu 12 godzin i 46 minut. Non-stop. No się cały czas coś robię na telefonie, albo dostaję powiadomienia, albo odpisuję na maila, albo cokolwiek, to bo leży, albo jest.
No.
I mam 50% baterii.
What? 12 godzin i masz 50% baterii?
13 godzin prawie i mam 50% baterii.
Czy wychodziłeś z domu dzisiaj?
Tak.
Kurde.
Co jest nie tak z tym telefonem?
Ej.
No właśnie, to jest... I on pokazuje mi, że szacowany czas działania na baterii to jest 15 godzin, albo jeden dzień i 15 godzin w trybie gotowości.
Fuck.
To jest telefon, przy którym zapomniałem, co to jest ładowarka. Podłączam go tylko na noc, rano odciągam. Nawet jak miałem iPhone'a, to robiłem tak, że nawet jak rano sprawdzałem maile i tak dalej, to cały czas miałem podłączonego do ładowania, nie? A tu jak tylko zabrzmi pierwszy budzik, to ja go wyciągam od ładowarki, zaklejam sobie ten bok, w który wiesz, jest wejście tam mikro USB i uruchamiam drzemkę. I jak następna drzemka się pojawia, to ja już na tym telefonie zaczynam działać tak po prostu i nie podłączam już go później.
Okay.
I przez cały dzień idę, wiesz, robię swoje rzeczy, słucham na nim muzyki, podcastów, książek, odpisuję, dodaję coś do Instapapera, czytam maile, odpisuję na maile, tak dalej. I wszystko na nim robię tak naprawdę. To dokładnie to samo, co robiłem na iPhone'ie. I mam nadal 50% baterii.
Jać.
Więc... Ja pierwszy raz czułem się bezpiecznie wychodząc z domu bez powerbanków.
Szanuję to, bo to jest, wiesz, ja na przykład powerbank zawsze mam ze sobą.
Znaczy, ja też mam zawsze ze sobą, ale od 2 tygodni nie użyłem ani razu. A jak mam iPhone'a, to mi się zdarza tak raz na 3 dni przynajmniej podłączyć telefon do powerbanka.
Okay.
Więc to jest super. Czyli mamy tak, jest szybki.
Tak.
Jest ładny.
Jest.
Jest wodoodporny.
No.
Bateria trzyma długo. Nakładka, która jest w środku, jest okej.
Nie jest tragiczna. Ona, to już dużo jak na nakładki.
Tak, to raz, że nie jest tragiczna, a dwa, ona faktycznie ułatwia dużo rzeczy. Jest mało inwazyjna, nie psuje tak strasznie. Ja mam, wiesz, Google Experience Launcher i tak dalej i czysty Android jak najmocniej. Ale to, że jest ta nakładka od Sony, ona nie psuje. Ona naprawdę pomaga. Więc nie jest źle. Nie przeszkadza przynajmniej. Jeśli nie pomaga, to na pewno nie przeszkadza w użytkowaniu. Więc to jest okej. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym telefonie, która dla mnie jest kluczowa.
No, jeśli chodzi wiem, o co powiesz.
Tak. I chodzi mi o aparat. Ja iPhone to jest mój jedyny aparat, z jakiego korzystam. Nie mam żadnej lustrzanki, nie mam żadnego kompaktu, nie mam niczego. Korzystam tylko z iPhone'a, więc dla mnie jakość zdjęć jest dość ważna, szczególnie, że robię ich dużo. Wiadomo, penisy, które wrzucam potem do internetu, nie?
No, wiadomo.
Więc ważne było dla mnie to, żeby ten telefon miał naprawdę dobry aparat, chociaż żebym przez te 2 tygodnie chociaż mógł przepykać na jakimkolwiek aparacie, który robi całkiem dobre zdjęcia. I szczęka mi opadła.
No proszę.
20 megapikseli, co już jest jakimś, wiesz, dużym skokiem od iPhone'a, bo tam jest 8.
No.
Więc samo to, że naprawdę dużo więcej szczegółów na tych zdjęciach jest. Świetna optyka. To jest naprawdę bardzo dobra optyka.
On ma Carl Zeiss, czy nie?
Nie, wiesz co, to jest ich... Mi... Poczekaj. Nie widzę. Nie. To To nie jest. To jest, okay. To jest ichni. W sensie od Sony. Nagrywa filmy w 4K, nagrywa w Full HD, nagrywa w 120 FPS-ów. Nieważne. To, jakie potrafi robić zdjęcia, w sensie to jest tryb makro. I to, jak bardzo malutką głębię ostrości ma, jak bardzo pięknie rozmywa tło, jak pięknie się robi bokeh. To się nazywa bokeh chyba mówi, tak? Bokeh.
Nie, H jest bokeh. Dźwięczne.
Bokeh, okej. Okay. No. Jak pięknie rozmywa po prostu tło i jak pięknie te zdjęcia wyglądają, to mi szczęka opadła.
Okej. Okay.
I to jest naprawdę dobry aparat. Ktoś mi pisał, jak czytałem recenzję na The Verge, to było tak, że no ten aparat jest taki se, ale potrafi zrobić dobre zdjęcie. Nie, nie, nie. Ten aparat jest okej, okay, co już jest dużo, jeśli przychodzi na Androidy, bo na przykład Nexus 5 nie ma aparatu, okej? Okay? I potrafi no, robić świetne zdjęcia. Wiadomo, im lepsze światło, im jaśniej, im lepsze warunki, to tym te zdjęcia będą lepsze, ale w warunkach takich okej, okay, te zdjęcia naprawdę potrafią być bardzo, bardzo dobre. Ja wrzucałem dzisiaj nawet na Twittera, dzisiaj, czyli w czwartek, zdjęcie...
Dzisiaj, czyli w środę, ciołku.
A, okej, okay, sorry, zapomniałem, że dzisiaj jest... Wrzucałem zdjęcie mojego MacBooka. W sensie mam taki lekko skrzywiony boczek i zrobiłem mu zdjęcie. I na tym zdjęciu widać, jaka jest głębia ostrości, jak pięknie jest rozmyte tło. Jestem zachwycony. Autentycznie jestem zachwycony. Super. Jeśli ktoś by teraz mnie zapytał, jaki kupić telefon, to bez dwóch zdań mówię, że Z2 jest jednym z pierwszych strzałów. Ja niedługo wybieram dla siebie nowy telefon i też się zastanawiam nad tym, czy nie kupić już Z3. Chociaż One Plus One do mnie przemawia jakoś bardzo, bo jest strasznie tani, a strasznie dobry. Ale myślę nad tym. I tak pewno kupię iPhone'a 6, bo potrzebuję do pracy, ale myślę też nad Androidem dla siebie. I Sony z Xperią Z2 sprawiło, że ja znowu pokochałem Androida za to, jaki jest, jaki potrafi być dobry.
Szacun, naprawdę szacun. Bo wiesz, tak jak o nim opowiadasz, no to jest dla mnie HTC One plus wodoodporność
i aparat może, dobry.
I aparat dobry, który robi sensowne zdjęcia.
Bateria.
No i bateria, nie?
To właściwie to
no
nie jest.
No jest trochę przewag. No dobra, trochę jest tych przewag jednak.
No tak na zasadzie, to jest tak jakbyś miał Nokia 3310, tylko że z dużym wyświetlaczem dotykowym, kolorowym, aparatem dobrym, no. Z procesorem, który ma jest taktowany jakieś 35 tysięcy razy szybciej.
Ale baterią, która trzyma jakieś 8 razy krócej.
No
bang.
Niestety, no niestety.
Bang, frajerzy. Widzisz? No, ale tak, ja się zgadzam, ja w ogóle design mi się bardzo podoba Z2, Z3, którą pokazało Sony dzisiaj, ma fajne zaokrąglone rogi, zresztą identyczne jak iPhone 6. Ten, który teoretycznie ma być pokazany 9, który widzieliśmy już chyba ze wszystkich stron. Ale może nas jeszcze zaskoczą. Spokojnie, spokojnie. Natomiast no ładny jest. Ładny. To, że jest wodoodporny, naprawdę, ja rozumiem, że nie zawsze będziemy chodzić z telefonem pod prysznic, ale nie wiem, chociażby to, że jak pada deszcz, to nie musisz się tym przejmować, wiesz. Albo możesz go po prostu najzwyczajniej w świecie umyć pod kranem. Wiesz, tak, to jest niby głupia rzecz.
To jest
ale
super, bo...
niech ci się zakurzy, po prostu wkładasz go pod kran, wycierasz, dziękuję bardzo, czyściutki i załatwione. I działa tak, jak działał przed chwilą. Więc to jest super. No jestem ciekawy, wiesz, co mi się w Z3 najbardziej podobało? Wrzucałem dzisiaj na Twittera. Chłopaki ogarnęli, że można zamienić Z3 na Vita i grać w gierki z PS4, korzystając z Remote Play. I nawet dorobili takie akcesorium, jest taki trzymak specjalny do pada do PS4, że możesz sobie zaczepić tą Z3 do tego trzymaka, przyczepić i grać na padzie, sterując grą, która jakby obraz jest generowany na PS4, a ty sobie po prostu przez streaming tylko masz podgląd na grę na ekranie Xperii. I to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz. I bardzo chętnie, jak tylko wyjdzie, to będzie w październiku. Znaczy ona wychodzi jakoś tak za chwilę, natomiast w październiku będzie ta opcja Remote Play możliwa. Bardzo chętnie to przetestuję. Moje PS4 czeka.
to co, kupisz sobie Z3? Czy
przetestuję czy i dopiero wtedy będę myślał.
Uśmiechamy się ładnie do polskiego działu Sony?
Ja się zawsze ładnie uśmiecham. Nie, no myślę, że wiesz, jakby z testami nie powinien być problem. No pewnie będziemy w kolejce stać, bo tych redakcji u nas technologicznych jest dużo. Ale wiesz, to bardzo chętnie, oczywiście przed zakupem koniecznie warto przetestować, bo jestem ciekawy, czy wiesz, czy cię nic nie pogorszyło.
O, tak. Tak.
Bo czasem się tak zdarza, wiesz, to nie jest wcale oczywiste, że zawsze nowy model jest super duper, bo może się okazać, że bateria już nie trzyma tak, jak powinna, wiesz. Zdarza się różnie.
Bywa.
No.
Bywa.
Ale jest to fajny telefon, na pewno.
Zdecydowanie. No mówię, to jest, to będzie prawdopodobnie, w sensie Z1 zrobili świetną, Z2 po prostu poprawia wszystkie ewentualne niedoróbki Z1. Z3 prawdopodobnie też to zrobi. Więc mamy idealny telefon.
I Remote Play.
Tak.
No. Dobrze, kochany. Był temat, w którym mieliśmy w zeszłym odcinku robić. I
dwa odcinki.
Nie mieliśmy, czy nawet dwa odcinki temu. Odkładaliśmy, ale dzisiaj o tym pogadamy chwilkę chociaż.
Tak, bo temat jest dość krótki, a przynajmniej my mamy na jego temat niewiele do powiedzenia.
Znaczy, budżet domowy.
Budżet domowy.
Tak.
I to było dokładnie tak, że może coś o sposobach, w jaki wy radzicie sobie z budżetem domowym, zapisywaniem wydatków, jeśli to robicie, to w jakich apkach?
Ja mam budżet domowy w głowie trochę. I jakby nie czuję potrzeby, że apka by mi jakkolwiek pomogła w tym. Bo jeżeli chodzi o moje wydatki, ja jak tylko dostaję pensję na konto, siadam sobie przed komputerem i robię absolutnie wszystkie możliwe opłaty, jakie mam do zrobienia w danym miesiącu, czyli wiesz, czynsz, kredyty, moje ulubione.
Wojtek.
Moje ulubione kredyty, od których jestem uzależniony. Czynsz, kredyty, co
ale
tam
masz
jeszcze jest?
Kredyty?
No, jeszcze jakieś kredyty i później i to wszystko chyba.
Ale masz mieszkanie.
No tak, no wiesz, za coś te kredyty, wiesz, się płaci, nie? W każdym razie opłacam wszystko, patrzę, ile mi zostało. Mniej więcej, no tak to wygląda, no stary.
Ja się bałem, że będzie tak. Opłacam wszystko, patrzę, ile zostało, uraniam jedną łzę.
Tak, jedną łzę, później drugą i później mniej więcej dzielę sobie tą kwotę na dni, które zostały mi do końca miesiąca, czyli ich jest zwykle 30, bo robię to od razu na samym początku. No i wiesz, i żyję za te pieniądze, co mi zostały, żyję przez cały miesiąc. I właściwie wiesz, no jeżeli przekroczę budżet danego dnia, no to zdaję sobie sprawę, że po prostu, nie wiem, następnego nie kupię tej bułki albo nie kupię tej kawy, tylko wypiję sobie kawę w pracy, która jest za free. Ciekawe, czy ty masz tak?
Mam,
lawazę, cwaniaku.
Kawa dla delikatnych podniebień i wyrafinowanego smaku.
Lawazca się mówi.
A, cokolwiek.
Ja nawet nie wiem, jaką mamy. W zielonych workach.
No u nas jest taki...
Znawca kawy w zielonych workach.
W szare worki, ale widziałem, że to jest lawazca.
Lawazca, dobrze. W każdym razie tak to u mnie wygląda i szczerze mówiąc, znaczy ja rozumiem, że apka mogłaby mi pomóc na przykład w ten sposób, że ona robi za mnie te obliczenia. To znaczy, okej, okay, wpisuję tam tyle dostaję na konto co miesiąc, nie? No bo przy pracy, na umowę o pracę, bo taką mam, jest to bardzo łatwe do obliczenia, po prostu tyle przychodzi co miesiąc i koniec. Wpisuję sobie tą kwotę, wpisuję sobie wszystkie opłaty, jakie mam co miesiąc. Mniej więcej są takie same, tak? No bo tam, nie wiem, no rachunek za telefon czasem się różni, wiesz, w parę złotych w tą albo w tamtą. Natomiast większość z nich jest do założenia wcześniej. No i on sam jakby może mi liczyć tą kwotę, która mi zostaje na każdy dzień, tak? Teoretycznie. I ja mogę wpisywać później sobie, okej, wydałem dzisiaj 45 zł, nie? Co dalej? Czy to jest przekroczenie budżetu, czy nie? Tylko mi by się nie za bardzo chciało to wszystko wpisywać, szczerze mówiąc. Znaczy ja już to robię i tak na koncie. Na przykład ja korzystam z mBanku i ten nowy system nowy system bankingowy, jak się logujesz tam do środka, do swojego konta, on jest tak napisany, że teoretycznie założenie jest takie, że on też pomaga ci trochę, wiesz, utrzymać twój budżet domowy w ryzach, bo stara się wszystkie przelewy, jakie robisz, albo tagować. Opłaty, które robisz, tak, stara się je tagować, próbuje rozpoznawać, czy to jest właśnie jedzenie, czy to jest płacenie właśnie rachunków, czynsz, czy telefon, czy coś tam. I wychodzi mu nawet całkiem nieźle, muszę przyznać. I gdyby mi się chciało, to mógłbym też te tagi poprawiać w razie czego, jeżeli się pomyli, ale oprócz tego śledzić faktycznie, ile wydaje na jedzenie, ile wydaje na gadżety. Nie powiedziałbym, że zdarza mi się jakoś często kupować gadżety, bez przesady, ale Moto 360 już wkrótce. W każdym razie, wiesz, no tak to wygląda.
Żeby
no.
Arlena się nie dowiedziała.
Ale cicho, bo ona za drzwiami jest. W każdym razie tak to wygląda i ta apka mogłaby mi pomóc. Mbank też stara się jakoś tam pomóc w tym zarządzaniu, ale ja jakoś nie czuję potrzeby. Chyba dlatego, że może dlatego, że te opłaty, które mam, są dość stałe i wiesz, i to nie jest tak, że nie wyrabiam się z budżetem, nie? Że wiesz, gdyby faktycznie był problem, gdybym na przykład założył, że okej, chciałbym oszczędzać miesięcznie jakąś tam kwotę, no to wtedy zacząłbym patrzeć w te wszystkie tabelki i patrzeć, nie wiem, a może na jedzeniu da się coś zejść, tak? Może nie kupię dzisiaj burgera, tylko zrobię sobie w domu dwie kanapki, nie? I jasne, da się tak zrobić, no ale ja nie czuję takiej potrzeby, nie chcę mi się wpisywać tych wszystkich kwot i tego, ile wydaję, dlatego no tak to z mojej perspektywy wygląda, nie wiem jak ty masz.
U mnie jest tak, że ja nie pracuję na umowie o pracę i moje przelewy nie są takie stałe jak twoje.
No.
Znaczy też mogę wyestymować, że to jest mniej więcej tyle plus minus 1000 zł wiadomo w drugą stronę. Tylko, że dla ciebie jakbyś dostawał 1000 zł więcej, albo więcej, to byłoby to łatwiejsze do wyestymowania niż dla mnie, bo dla mnie to, że dostaję 1000 zł więcej, to są, zwiększa się jakoś kwota, którą muszę zapłacić tu i tu, tak dalej, no bo to zależy od tego, ile zarobię. Ale jak dostaję wypłatę, to też mam tak, że spłacam wszystko, co tylko mogę i to jest najsmutniejsze, kiedy przychodzi wypłata i patrzysz, ja! Ale kasy! I godzinę później opłacasz mieszkanie, rachunek za telefon, rachunek za coś tam, internet, bilet miejski na kartę miejską, taksówki, zakupy w jakimś sklepie, coś tam, i nagle tak...
Wejdziesz na Allegro, kupisz 18 kabelków.
Na przykład. I nagle wiesz, ojej, gdzie jest tych parę tysięcy złotych, które właśnie wyrzuciłem? No się okazało, że mieszkanie co reszta. W każdym razie zostaje mi tam x tysięcy, które robię tak, że z automatu jakąś kwotę, tam parę stówek wyrzucam sobie na inne konto w ogóle, które mam tak po prostu, żeby było. Też mam mBank właśnie, to moje inne konto. I wyrzucam tam po prostu parę stówek, żeby tam leżały.
No.
Natomiast zresztą robię tak, że mniej więcej estymuję sobie, ile powinienem wydać dziennie. I wiadomo, to czasem się udaje, czasem nie.
Gdzieś, no to podobny masz
jak,
system.
Tak, jak gdzieś wychodzę, to się nie udaje. Tylko, że mam też włączonego tego ING, tam to jest Smart Saver się nazywa.
A tak, ja też mam. W mBanku jest, to się nazywa...
M-Saver.
M-Saver, tak, regularne tak. Oszczędzanie.
I po prostu 10% z każdej transakcji, jaką wykonam na moim koncie, wrzuca się na to właśnie konto oszczędnościowe. I zwykle na koniec miesiąca jest tak, że jest na przykład tydzień przed końcem miesiąca, czyli tydzień przed potencjalną wypłatą. Moje pieniądze na koncie, te, które mam na karcie, jakby skurczą się do takiego poziomu, że no
nie wiem. Już nie jedną łezkę uraniasz.
Nie wiem, czy idę na ten melanż.
Rozumiem.
To w tym momencie spoglądam na to moje konto właśnie, które się uzbierało na zasadzie tej oszczędności i patrzę, tam zwykle jest tam 5-6 stówek.
To nie mało.
Które po prostu pozwolą mi, wiesz, przejść przez kolejny czas i ewentualnie zostanie mi coś na później albo coś sobie po prostu za to kupię, nie?
Super.
I zawsze jest tak, mam jedną kartę w ogóle wirtualną, tą taką z ING, wiesz, taką tylko do tego, że to jest jedyna karta, którą płacę w internecie tak naprawdę, którą mam podpiętą w Spotify'u, mam podpiętą ją w Google Play, w iTunes i tak dalej, i tak dalej. No. I ja też co miesiąc, tak jak robię te opłaty, to mniej więcej 5% tej mojej całej wypłaty, w sensie tych, po zapłaceniu wszystkiego, wrzucam na tą kartę wirtualną. Stamtąd oczywiście płaci się, wiesz, Spotify, płaci się, nasze maile się płacą, płaci się wszystko to, co się jest w internecie, się płaci. I tam zostaje też trochę pieniędzy, tam mniej więcej miesięcznie, tam powiedzmy około 200 zł jest takiego po prostu rzęsego, bo już wszystko się popłaciło.
No.
I ja w ogóle nie pamiętam, że te pieniądze tam są z jednego powodu. O, nowa apka.
Wiem.
Albo, o Boże, album jakiś fajny, albo obejrzymy sobie jakiś fajny film, albo cokolwiek, wiesz, powodów jest dużo. Albo, o Boże, book rage, albo... Cokolwiek, po prostu.
No.
I to są pieniądze, które ja wiem, że jak już rzucę, to ja już o nich mogę zapomnieć, ale przynajmniej wtedy mogę sobie bez stresu, wiem, że, w sensie, wiem, że bez, że te pieniądze, one tam gdzieś są, mimo wszystko, jak będę bardzo potrzebował, ale w tym momencie jest okej, więc te pieniądze mogą to być, więc ja mogę sobie bez stresu coś kupić po prostu w internecie, takiego, wiesz, apkę, program, cokolwiek, i się nie złamie, bo to nie załamie mojego budżetu domowego.
No i tak. Doskonale, no.
I tak wygląda moje zarządzanie pieniędzmi. A teraz jeszcze budżet domowy, zapisywanie wydatków i oszczędzanie. No to ja jestem w trakcie ogarniania tematu ubezpieczenia, emerytury i odkładania na starość oszczędności. Więc...
Już kości strzykają, rozumiem.
No, trochę tak. Więc już będę miał spotkanie. Dzisiaj jest środa, więc mam spotkanie jutro z przedstawicielem i będę podpisał umowę i będę odkładał prawdopodobnie trochę dużo pieniędzy, bo chcę mieć dużo na starość.
To ty już testament spisz lepiej.
To też będę musiał niedługo prawdopodobnie zrobić. No ale to jak, jeśli wy będziecie myśleli o tym, żeby właśnie coś z przyszłości sobie coś tam mieć, wiecie, żeby odłożyć sobie pieniądze na starość i ubezpieczyć się też fajnie, to polecam wam zainteresowanie się tematem. Ja akurat zdjąłem z ING, bo tam mam konto bankowe i nie chciałem się po prostu mieć paru usług.
No i spoko.
I będę odkładał sobie na starość.
Doskonale. Mały news na koniec. Poczekaj, jeszcze sprawdzę. Dzisiaj jest trzeci?
Tak.
Dzisiaj jest trzeci. 9 jest premiera iPhone'a. Tak. Znaczy premiera w Stanach, tak?
Tak.
Na 5 Alei już są kociownicy.
Tak, widziałem to.
Uwielbiam to.
Doskonale.
Stary, oni po tych wszystkich dniach będą wyglądać jak bezdomni i pewnie ich nie wpuszczą.
Stary, pomylą ich z hipsterami.
A, no tak. No w każdym razie tak, to mnie rozbawiło dzisiaj bardzo. No okej, okay, to co? Kończymy.
Myślę, że tak. Więc teraz, Wojtku, i ja...
Nie, no co ty, nie mamy dzisiaj outra wcale. Bardzo serdecznie ci dziękuję za ten 25 odcinek Pawła Orzechu.
Właśnie,
i Wojtek,
zapomnieliśmy
teraz...
powiedzieć, że to jest kolejny jubileuszowy odcinek, już mamy ćwiartkę.
A, no tak, ćwiartka, dobrze.
I raz.
Czy będziemy to rozpijać
tak,
jakoś?
Nie, tak, i w ramach jakby świętowania 25 odcinka, czyli ćwiartki, zapuszczamy wąsy, Wojtek.
Nie, żadnych wąsów. Zgłupiałeś. Jezu, naprawdę. Żadnych wąsów.
Więc teraz, a kończymy odcinek.
A, cholery z tym. Nara.
Nara.